Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Miłosz Kościelniak-Marszał, przewodniczący Rady Fundacji Instytutu Analiz Środowiskowych.
Szczęść Boże i Daszbur.
Daszbur, witamy serdecznie. Chcemy dzisiaj porozmawiać o kilku kwestiach, myślę, że kilku ważnych kwestiach, zwłaszcza dla tych, którzy wokół tematów łowieckich trochę swoje życie koncentrują. Pierwszy z nich, także dotyczący niejako ludzi Kościoła, to jest walka z mową nienawiści, bo z tą mową nienawiści spotyka się dzisiaj wiele osób. Jak bardzo ten problem dotyczy dzisiaj środowisk łowieckich?
No ja myślę, że przede wszystkim to jest taki nasz wspólny problem, ponieważ wszyscy tak naprawdę, którzy wyznajemy w pewien sposób konserwatywne wartości, a łowiectwo wpisuje się w ten kanon, no niestety padamy w dzisiejszych czasach ofiarami mowy nienawiści, hejtu, no i ataku mediów, bo to też jest, trzeba powiedzieć jasno, często motywowane takim przez mainstreamowe media, które no, walą w nas przy każdej możliwej okazji słusznie, ale w wielu przypadkach po prostu niesłusznie. Problem jest ogromny.
Jaka to jest skala? Czy do instytutu zgłaszają się osoby, zgłaszają się myśliwi, którzy mają właśnie problem na swoich portalach społecznościowych czy w życiu osobistym?
To są dziesiątki osób. Fundacja powstała właściwie głównie po to, żeby głos tych myśliwych był wreszcie słyszalny. Ponieważ w przestrzeni publicznej dominowały takie agresywne wypowiedzi, które co ciekawego nie spotykały się z żadną reakcją ani policji, ani polityków, ani mediów, którzy wręcz przeciwnie podsycali, zresztą tutaj mogę powiedzieć wprost, bo w zeszłym roku w styczniu wysłaliśmy taki apel, petycję do pana marszałka Sejmu, pana Hołowni, żeby o myśliwych też się zatroszczył, żeby ten hejt został w jakiś sposób spacyfikowany, no ale odpowiedź była taka, że pana marszałka to nie interesuje. I no niestety jesteśmy zostawieni samym sobie.
Rozumiem. A czy zdarzają się sytuacje, w których ekoterroryści pojawiają się na przykład na polowaniach zbiorowych, czy pojawiają się w miejscu pracy, czy prowadzenia gospodarki kół łowieckich, czy zdarzają się sytuacje, że utrudniają takie codzienne działania?
Pojęcie ekoterroryzmu jest troszkę szersze niż to, co usłyszeliśmy, czyli ekosabotażu, bo to raczej taka kwestia ekosabotażu, a więc tych działań, które nie wiążą się wprost z przemocą, ale służą temu, żeby utrudniać życie. Jeżeli chodzi o udział, o pojawianie się takich osób przeszkadzających na polowaniach, to muszę powiedzieć, że ten problem został rozwiązany poprzez zmiany legislacyjne, jakie zaszły parę lat temu, gdzie wprowadzono do ustawy przestępstwo złośliwego przeszkadzania w polowaniu. I od tej pory, można powiedzieć, te próby takich działań ustały albo zostały bardzo mocno ograniczone. Natomiast spotykamy się w codziennej rzeczywistości z takimi aktami agresji. Zazwyczaj one się kończą w internecie, bo ci ludzie to jest bardzo mała, choć krzykliwa grupka ludzi, często korzystająca z funduszy zewnętrznych, która no, w internecie rozwija skrzydła, a w rzeczywistym świecie nie znaczy nic albo w ogóle ich nie ma.
I teraz co na przykład mogą zrobić myśliwi, którzy mieliby zakłócone takie polowanie? Czy oni wzywają wtedy policję, czy muszą wykonać jakieś inne ruchy?
Absolutnie tak. Działanie jest bardzo proste. Wzywamy natychmiast policję i resztę czynności z urzędu prowadzą organy ścigania. Znam osobiście przypadki, gdzie do takich skazań doszło. Nie ma tego dużo, bo większość tego, co jak powiedziałem, takie incydenty są naprawdę dzisiaj rzadkością, tym bardziej, że ustawa wymaga tutaj pewnej umyślności, złośliwości, a więc jest to taki naprawdę margines. Ja muszę powiedzieć wprost, jako myśliwy, w życiu codziennym nie spotykam się tak naprawdę z takimi aktami ze strony osób żyjących na wsi, korzystających z lasu, użytkowników lasu. Nie, to tutaj problemu nie ma. Problemem jest społeczność miejska, która tak naprawdę do lasu nie wychodzi, a zna go przede wszystkim z ekranów komputerów.
No i myślę, że możemy tutaj rozwinąć trochę temat, który pan zauważył, czyli temat ekosabotażu i ekoterroryzmu. Na czym to rozróżnienie polega?
Przyjmuje się, że ekosabotażem są działania, które nie mają wprost elementu przemocy, czyli nie są nakierowane na atak na osobę czy jakoś jakiś przedmiot, a więc może być to takie uporczywe przeszkadzanie, jakieś happeningi utrudniające działanie. Natomiast taki typowy ekoterroryzm to są najczęściej jakieś zamachy bezpośrednie. Takich incydentów w Polsce mieliśmy kilka. Taki był przypadek głośny, kiedy pod Bielskiem Białym wysadzono jakiś blok, gdzie rzekomo przeciwnicy chcieli, znaczy zwolennicy ekologii chcieli uniemożliwić budowę mieszkań. Natomiast to był jeden przypadek, który jest mi znany w ostatnim czasie, podczas gdy ekosabotaż to może być na przykład blokowanie dojazdu do elektrowni, ale zresztą świetnym przykładem ekosabotażu są działania tej grupki zwanej Ostatnim Pokoleniem. To jest taki typowy ekosabotaż, czyli przykleić się, utrudnić życie, nie bezpośrednio, ale no, dolegliwie wyrządzić takie no, nieprzyjemności.
Wiem, że to już może nie są kompetencje Instytutu Analiz Środowiskowych, ale zapytam, może korzystając z Pana wiedzy, czy my też przed takim ekosabotażem związanym z życiem codziennym, powiedzmy, gdyby te działania się zaogniły i pojawiło się ich coraz więcej także na naszych ulicach, czy my możemy jakoś na to reagować, czy możemy się przed tym bronić, czy możemy tylko zatrzymać samochód i patrzeć, czy jest tu jakaś linia?
Przede wszystkim to muszę powiedzieć, że chyba się nie musimy obawiać jakiegoś spektakularnego wzrostu takich działań. Po pierwsze dlatego, że jak już wiemy, w ostatnim czasie między innymi Stany Zjednoczone ograniczyły fundusze na tego rodzaju działania, a jak się okazuje, większość tych organizacji utrzymywała dlatego, żeby te fundusze pozyskiwać i z tych funduszy tak naprawdę opłacało aktywistów. Więc myślę, że problem będzie sam się rozwiązywał. Druga sprawa, społeczeństwo dostrzegło, że po prostu te działania są kontrproduktywne, są dokuczliwe, uderzają w zwykłych ludzi, którzy spieszą do pracy, spieszą do lekarza, którzy mają umówione spotkania, wizyty i społeczeństwo nie przyjmuje tego z aprobatą. Więc będzie to, według mnie, będzie się stopniowo to samo wygaszało. Natomiast jeżeli ksiądz pyta o to, co ja mogę zrobić jako indywidualna osoba, której dotyka takie działanie, no oczywiście możemy spróbować na własną rękę działać w ramach stanu wyższej konieczności, ale ja bym przed tym przestrzegał działania, bo tak naprawdę to jest celowa prowokacja, która ma spowodować, że ludzie wyjdą, zaczną używać siły, przemocy, bo ci ludzie tylko na to czekają, ta grupka, bo ona jest obstawiona fotoreporterami, obstawiona kamerami. Przecież oni nie robią tego, żeby zablokować ludziom tę trasę. Oni ludziom robią to wyłącznie po to, żeby nagrać ataki potem, żeby móc z tym eskalować, jak to bardzo zostali pokrzywdzeni.